Przy mikrofonie Grzegorz Gida, audycję realizuje Krzysztof Myśak. Wracamy do Państwa chwilę po 23 w Wielki Czwartek. Dosyć duży temat, skomplikowany. Wielkie wyzwanie przed nami, próba prześwietlenia prawosławia przez politykę, politykę przez prawosławie, politykę oczywiście i geopolitykę Rosji. Pan profesor Walenty Baluk dziś w GPS, pan doktor Michał Patryk Sadłowski także w GPS. I wracamy do wątku poruszonego wcześniej, rozpoczętego przez pana doktora, książka, która nawiązuje do schedy cara Piotra I, który uczynił z cerkwi w zasadzie przedłużenie państwa. Organ państwa. Można by powiedzieć, że ta tradycja bizantyjska cezaropapizmu jest tutaj widoczna. Panie doktorze, proszę kontynuować ten wątek, arcyciekawy.
I książka profesora Anisimowa właśnie traktuje o tym, czy decyzja Piotra I o podporządkowaniu cerkwi dla państwa, czy ona była korzystna dla cerkwi, dla państwa, dla ludności Rosji. Tam padają różne głosy i też są przytoczone bardzo ciekawe źródła, bo okazuje się, że część duchownych rosyjskiej cerkwi prawosławnej uznała, że podporządkowanie cerkwi dla państwa może być korzystne, bo w warunkach określonego kryzysu wiary, kryzysu edukacji duchownej i w ogóle kościelnej całego państwa, związek z cerkwi z państwem pozwoli na pozyskiwanie środków, dotacji, pozwoli wzmocnić się instytucjonalnie, administracyjnie, finansowo w skali całego państwa i pozwoli też wyjść dla cerkwi do określonych środowisk, do których by w warunkach modernizacji cerkiew nie wyszła. I ja widzę niestety pewne takie kalki i te pomysły obecnie w Federacji Rosyjskiej w ciągu ostatnich lat, czyli widzę takie podjęcie decyzji przez hierarchów rosyjskiej cerkwi prawosławnej o tym, że Władimir Putin jaki jest, taki jest, ale gwarantuje no z jednej strony pewną stabilność na niskim poziomie, ale ta stabilność występuje, zwłaszcza w aspekcie socjalnym. Z drugiej strony odbudowę imperium, wpływ rosyjskiej cerkwi prawosławnej również na znaczną część obszaru poradzieckiego. Ale też dzięki temu my możemy odbudować się finansowo, instytucjonalnie i, no i de facto politycznie, co też oczywiście z drugiej strony doprowadza, i tutaj pan profesor słusznie powiedział, do pewnej degradacji moralnej, intelektualnej, przede wszystkim do stania się no, taką instytucją polityczną, a nie duchową. I tu jest ogromny problem, ale to też ta decyzja jest podjęta w warunkach ogólnego kryzysu chrześcijaństwa na świecie. A tego aspektu na pewno nie można pomijać, bo część elit Federacji Rosyjskiej, z którymi nawet ja miałem kontakt czy jakieś relacje na różnych konferencjach, w jakichś sprawach dyplomatycznych, ja odnoszę wrażenie, że oni też byli przekonani, że w jaki sposób tej laicyzacji, która zachodzi na świecie, czy w określonych ośrodkach na świecie, trzeba zapobiec. I to też było to, co się stało. W ogóle wojna też jest odpowiedzią rosyjską, niestety taką, jaką jest, ale jest odpowiedź na nowoczesność i gdzieś ta cerkiew w tym zajęła swoje zdanie. Niestety podziała się po stronie wojny i to aktywnie wspiera, być może nawet jest jednym z głównych tego narzędzi i podstaw, natomiast właśnie jest pytanie, czy to podporządkowanie państwu i to ta zabawa w geopolitykę nie doprowadzi do tego, że wyrośnie pokolenie, które odrzucając pewną politykę Federacji Rosyjskiej, czy też nie odrzuci cerkwi. To, bo mieliśmy takie sytuacje przede wszystkim, kiedy w roku 1917, kiedy nastąpiła pewna dezorganizacja, ale też moralna, światopoglądowa, intelektualna obywateli Federacji Rosyjskiej, być może no to są trudne scenariusze, chociaż też rok 1917 był trudnym rokiem i też dziwnym, bo trzeba sobie zdać sprawę, że 90% kleru prawosławnego poparło właśnie rewolucję lutową i obalenie cara i wystąpiło tak przeciwko carowi, żeby też budować pewną autonomię. Także też no, ta sytuacja jest moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo skomplikowana i ostatnia kwestia to jest tak, to jest kwestia tego, że rosyjskie prawosławie jako ta doktryna też imperialna w polityce Kremla, ona jest osadzona jeszcze w takiej ważnej doktrynie zbierania ziem ruskich, tak? Czyli po prostu zbieranie ziem ruskich, odzyskiwanie ziem ruskich jest też procesem odzyskiwania terytoriów, na których to miało też pojawić się to chrześcijaństwo na Rusi, no bo Moskwa i Federacja Rosyjska i Rosja, oczywiście to nie jest zgodne z prawdą, traktuje Ruś jako, jako wyłączny poprzednik, jedyny poprzednik państwa obecnego rosyjskiego, a tak nie jest, bo zarówno obecnie Federacja Rosyjska, jak i Ukraina mają jakieś uprawnione, jakieś po części mają uprawnione prawa do tej Rusi, tak? Bo to też nie można powiedzieć tak i niestety tak się to często aktualnie w mediach zdarza. Nawet w nauce niestety ta poprawność polityczna niestety nas czasami dusi, chociaż oczywiście to pobudki są słuszne, że niektórzy w ogóle wskazują, że tylko Ukraina ma prawo do spuścizny ruskiej, tak, czy kijowskiej, ale tak nie jest. Mhm. I ta wojna też jest o to, tak, bo przecież jedna z głównych spraw związana z państwowością Ukrainy, a też Rosji, jest chrzest Rusi i gdzie ten był chrzest dokonany. I to jest ta kwestia między innymi też związana nas z aneksją Krymu, bo ta aneksja Krymu też stała się jednym z podstaw tak ideologicznych i legitymacji rządów Putina, więc tutaj też te sprawy religijne odgrywają fundamentalną i będą odgrywać fundamentalną rolę i będą wpływać oczywiście na decyzje geopolityczne i militarne.
Wielu ekspertów sprawia, nie sprawia wrażenie, jednoznacznie mówi, że ten przełom definiujący współczesne stosunki Cerkiew, państwo rosyjskie, bardzo się cieszę, że też to wybrzmiało, nie tyle upolitycznienie, a upaństwowienie cerkwi jako mechanizm przetrwania, jako taktyka przetrwania kościoła, cerkwi. Nawet jeśli religijność na poziomie fenomenologicznym przeżywania wiary chrześcijańskiej ulega degradacji, bo trudno jest zaprzeczyć, że tak się we współczesnym świecie dzieje, bez względu na denominację religijną. To ciekawy bardzo wątek, też ten spór, to, że ta wojna, jakkolwiek to brzmi, nie mówimy o wojnie 30-letniej, o konflikcie, który definiuje nasz sposób postrzegania stosunków międzynarodowych, ale mówimy w dużej mierze, no właśnie, no w jaki sposób to, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie, to jest wojna religijna, wojna też o rząd dusz. Ja tylko przypomnę państwu, że 12 tysięcy parafii Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego, no i właśnie, i tej całej Rusi, ten przymiotnik, ten rzeczownik, tak, który nam tutaj komplikuje, jednocześnie pokazuje to, o czym mówił pan doktor, że dawne księstwo, państwo moskiewskie rości sobie prawo do też partycypacji w tej tradycji i nie można tego ignorować, ale 12 tysięcy parafii to jest Ukraina. Z około 30, panie profesorze, prawda? Więc trudno nie dostrzegać tej rywalizacji o rząd dusz.
Oczywiście, panie redaktorze, najpierw właśnie o tym roszczeniu sobie praw do partycypacji. Otóż Rosja nie rości sobie prawo do partycypacji, Rosja rości sobie prawo do wyłączności. Rosja zawłaszczyła tradycję państwa kijowskiego, ale także tradycję metropolii kijowskiej i dąży do wyłączności. I na tym właśnie polega problem. Kiedy Ukraina odwołała się do tych tradycji i państwowości kijowskiej, to uczynił właśnie prezydent Zełenski w 30. rocznicę odzyskania niepodległości. Wyraźnie podpisał nawet rozporządzenie, że państwo ukraińskie nawiązuje do tradycji historycznej Rusi kijowskiej i będzie państwo ukraińskie obchodziło rocznicę swojej państwowości, wiążąc to z chrztem Rusi, czyli w lipcu. A zatem właśnie to był wyraźny sygnał. Ukrainie nie chodziło o wyłączność, tylko że Ukraina lokowała swoje tradycje nie w okresie kozaczyzny, ale właśnie w okresie Rusi kijowskiej. A zatem z tym właśnie Rosja nie chce się pogodzić. I właśnie tak jak pan doktor powiedział, ta rosyjska narracja, rosyjska historiografia XIX-wieczna zawłaszczyła i wtedy ukula ten wątek nacjonalistyczny, szowinistyczny wobec tradycji historycznych, kulturowych, ale także wyznaniowych. A zatem dla rosyjskiej cerkwi prawosławnej kościołem macierzystym jest kościół kijowski, a nie kościół moskiewski. I to jest właśnie, przepraszam za określenie, nie ponosie dla Putina.
Nie w smak, patrząc na czystą chronologię wydarzeń.
Dokładnie.
Tak, następstwo faktów.
Dokładnie. Natomiast też trzeba zwrócić i wyraźnie powiedzieć, że Rosja i rosyjskie prawosławie nie skończyło z tą tradycją upaństwowienia religii. Bo Piotr I, który oczywiście powołał, czyli mamy właśnie z takim przejściem od państwa moskiewskiego do Rosji, imperium, a zatem mamy zawłaszczenie tej nazwy Ruś Rosja przez Piotra I w kontekście budowania imperium, wtedy dokonano także właśnie podporządkowania kościoła prawosławnego, czyli zlikwidowano, użyję określenia stanowiska patriarchy, powołano synod rosyjskiej cerkwi prawosławnej. To jest właśnie to, o czym pan redaktor mówił, upaństwowienie. I do dnia dzisiejszego Rosja z tym nie skończyła. I co na to wskazuje? Że właśnie jeżeli wcześniej metropolici czy właśnie patriarchowie byli stosunkowo, czy mogli sobie pozwolić na to, żeby być stosunkowo niezależnym wobec władzy świeckiej, to właśnie od mniej więcej Piotra I nie ma mowy o niezależności władzy cerkiewnej w stosunku do władzy świeckiej. I oczywiście po wyborze patriarchy Cyryla na stanowisko patriarchy, to próbował on odgrywać rolę niezależnego, ale władza Putin szybko pokazali, udowodnili, że jednak musi się podporządkować.
Prawdopodobnie coś w jego biografii
oczywiście
jest takiego.
Tak zwane materiały kompromitujące zostały w tym celu wykorzystane.
Z nielegalnym obrotem alkoholem.
Na przykład.
I tak dalej.
Dokładnie. Dlatego tutaj niezwykle ważne kwestie zarówno polityki, ale także wiary. I jeszcze raz pragnę podkreślić, że niestety rosyjska cerkiew prawosławna w swojej większości jest podporządkowana, zdominowana przez struktury państwa. No nawet tak jak pan doktor, i zresztą to prawda, że właśnie patriarcha Cyryl był i prawdopodobnie pozostaje agentem radzieckich, rosyjskich służb specjalnych.
Oczywiście pytanie.
Znany jest pseudonim Michajlov. Oczywiście jest mowa o stopniu oficerskim, czy to właśnie podpułkownik, czy pułkownik, ale właśnie to wskazuje na to, że ten związek jest nie tylko w wymiarze politycznym, ale także instytucjonalnym. Bo jeżeli ktoś jest czynnym oficerem służb bezpieczeństwa państwa i właśnie zajmuje odpowiednie stanowisko w kościele, no to mamy do czynienia właśnie z, byśmy powiedzieli, konfliktem interesów.
Oczywiście jest pytanie, czy można byłoby we współczesnej Rosji z takim backgroundem politycznym inaczej tę karierę rozwijać, by osiągnąć top, czyli urząd patriarchy. Natomiast mnie interesuje jeszcze jedna rzecz. Pan doktor ma tutaj bardzo cenny wgląd w to, jak należy też, pomaga nam niuansować opinię, biorąc pod uwagę chociażby ową religijność Rosjan. Natomiast mnie interesuje jeszcze jedna sprawa, to znaczy, czy ewidentne pójście na całość rosyjskiej cerkwi prawosławnej za Władimirem Putinem, za tą polityką tak zwanej specjalnej operacji wojskowej. Czy to też wywołuje tendencje przeciwstawne? Czy część Rosjan jednak, być może tych bardziej pobożnych, nie wiem, czy to grozi też jakimś rodzajem rozłamu, czy też Rosjanie są tutaj raczej konsekwentni i nie oceniają krytycznie ostatnich wydarzeń z ostatnich, powiedzmy, kilku lat. No nie tylko 2022, ale także 2014 i w ogóle rozpoczęcie tejże agresji przeciwko Ukrainie. Panie doktorze.
Od początku inwazji mamy już informacje o kilku takich przypadkach, mianowicie w kilku parafiach, w kilku cerkwiach lokalnych. Lokalni świeczennicy, czyli ci duchowni, wystąpili z określonymi manifestami przeciwko wojnie. Także takie zjawiska są, takie zjawiska wystąpiły, tylko że w skali całej Federacji Rosyjskiej i też poszczególnych cerkwi za granicą, które są podporządkowane rosyjskiej cerkwi prawosławnej, no to jest jednak zjawisko nieliczne.
Mikroskopijne.
Mikroskopijne i tak jak powiedzieliśmy, tak, że jeżeli to jest też, jeżeli większość obywateli Federacji Rosyjskiej toleruje czy akceptuje obecny status, czy nawet popiera tą wojnę, to automatycznie cerkiew prawosławna też jest pewnym odzwierciedleniem tego stanu społecznego, nastroju, więc tutaj niestety ma mamy raczej do czynienia z poparciem, mamy nawet do czynienia z takimi zjawiskami polegającymi na tym, że cerkiew czy poszczególni duchowni są zaangażowani w jakąś pomoc humanitarną, jeżeli chodzi o żołnierzy. I też przede wszystkim, tu jest jeszcze ważny aspekt, tak? To jest taki ważny aspekt, że jednak część, mniejsza niż na Zachód, ale część obywateli Ukrainy, ona pojechała do Ukrainy, pojechała do Rosji, część z własnej woli, część przymusowo, ale również cerkiew uczestniczy, czy poszczególne instytucje rosyjskiej cerkwi prawosławnej uczestniczą w tym procesie rusyfikacji i wiązania też tych obywateli Ukrainy, zwłaszcza ze wschodniej Ukrainy, która pojechała do Rosji. Także tutaj to jest też aspekt, ja bym zwrócił też uwagę na ten aspekt niestety aktywny, ale dla mnie też oczywiście wielkie pytanie
ale
jest
takie. Ale panie doktorze, przepraszam, proces wiązania w jakim sensie, bo nie wszyscy nasi słuchacze nadążają, bo to są tematy bardzo skomplikowane. To znaczy uczestniczenie w wiązaniu mieszkańców wschodniej Ukrainy. W jakim sensie? Prosimy o klaryfikację.
Na przykład mamy taką sytuację, że jakaś rodzina, czy to kolaborancka, czy też z własnej woli, czy też czująca jakąś więź z Federacją Rosyjską, wyjechała na przykład z terenów okupowanych, czy w ogóle, żeby zacząć karierę tak w Rosji, wyjechała do Rosji i na przykład pewna pomoc humanitarna na pierwszym etapie, która na przykład jest gdzieś realizowana, jest organizowana właśnie przez struktury rosyjskiej cerkwi prawosławnej, czyli na przykład jakiś żłobek, czyli na przykład jakieś tam kwestie z wyżywieniem i też z pewnymi takimi kursami, czy też o historii Rosji, takimi, można powiedzieć, kursami bardziej propagandowymi.
Innymi słowy, kursy adaptacyjne. Coś w rodzaju pomocy społecznej, socjalnej,
tak,
czyli cerkiew.
Jest to de facto rusyfikacja. Jest to rusyfikacja też duchowni rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Pojawiają się też w szkołach, w przedszkolach i następuje jakaś podbudowa ideologiczna tej agresji, czyli tutaj też mamy w drugą stronę, czyli to też nie jest tak, że ci duchowni mają tylko wątpliwości moralne, duchowe, bo niektórzy bardzo aktywnie to popierają i tu jest problem i oczywiście powstaje wielkie pytanie, czy to zaangażowanie polityczne tak w takim też stopniu sprawi, że moralnie, duchowo cerkiew w ogóle zdegraduje się i w przypadku jakiegoś załamania państwowego, czy politycznego, ustrojowego, czy też ludność nie skieruje swoich nastrojów. Czy też będzie odwrotna sytuacja, że jednak mimo wszystko my jako badacze czy obserwatorzy zewnętrzni nie widzimy, że może część narracji jest jakoś niuansowana i w momencie takiego osłabienia się czynnika decyzyjnego Kreml nie będzie, czy cerkiew nie będzie próbowała wymsknąć się w określonej sytuacji i wtedy zagrać taką rolę czynnika stabilizującego. To są bardzo poważne pytania, na które też jako badacze musimy sobie zadać to pytanie, bo już kwestia wpływu sankcji na rosyjską gospodarkę trochę nam przytarła nosa w tym sensie mi, bo ja myślałem, że jednak pewne skutki sankcji, one będą widoczne jednak szybciej i też adaptacja będzie mniejsza. Okazuje się, że adaptacja jest jednak dość wysoka do sankcji, też stopień poparcia jest nadal wysoki, więc też trzeba bardzo wnikliwie przyglądać się tej serii. I ostatnia jeszcze kwestia, bardzo, bardzo aktywnie przyglądać się tym duchownym młodego pokolenia, tak, tego średniego pokolenia, bo to jest też pewna rzecz, która nawet w badaniach, ja tu szukałem badań na ten temat, jest bardzo mało właśnie w jaki sposób zachowałem się, czy jaki mają realny stosunek do państwa, na przykład takie pokolenie duchownych 30-40 lat, bo to będą osoby, które przejmą władzę, bo rosyjską cerkiew prawosławną, tak samo jak rosyjskie państwo, też czeka zmiana pokoleniowa, tak? No bo jeżeli patrzymy na tak datę urodzenia Cyryla i datę urodzenia Putina, no to są zbieżne okresy, to jest to jedno pokolenie, natomiast czeka nas kolejne pokolenie. To jest bardzo ważne pytanie badawcze.
Pozdrawiamy uczestnika naszej rozmowy. Uroczy dźwięk, no pora, nie dziwię się, już
jest
też
to głos w dyskusji.
Głos w dyskusji jest bardzo ważny, troszeczkę dodający nam optymizmu. Bardzo dziękuję za... Bardzo dziękuję, panie doktorze, za obecność w dzisiejszym GPS. My, drodzy państwo, podążamy na krótką przerwę i po tej przerwie będziemy mówić o m.in. zamieszaniu wokół Ławry Petrzelskiej. Do usłyszenia po krótkiej przerwie.